Witam serdecznie, Anna Rębas. 14.15 wybiła, zatem czas na srebrne pokolenie, audycję co tydzień w naszej rozgłośni z udziałem geriatry, internisty, dr Dagmary Wiewiórkowskiej-Garczewskiej. Dzięki tam, panią doktor.
Dzień dobry, witam.
Właściwie powinnam zacząć od gości.
No właśnie.
Gości dzisiaj. Tak, tak było też w zajawce naszej, którą przygotowałyśmy z panią doktor razem, bo dziś ważna rzecz. Rozmowa o komunikacji, rozmowa o tym, co się dzieje z nami i co się dzieje po drugiej stronie, co się dzieje z pacjentami, jak wchodzą do gabinetu lekarskiego i co się dzieje wtedy w głowie lekarza. Stąd wymyśliłyśmy sobie dzisiaj udział z przedstawicielkami Fundacji imienia księdza Jana Kaczkowskiego. Fundacja powstała przed rokiem, panie Magda i Małgorzata. Magda Mikulska, psycholog i psychoonkolog. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Małgorzata Regosz-Kaczkowska.
Witam państwa.
Dzień dobry. Twórcy, założyciele, nie wiem, pracownicy fundacji, pewnie tak.
Małgosia, współtwórca, założycielka, zaprosiła mnie do współpracy przy fundacji i do współpracy w takim dziale fundacji jak klinika komunikacji.
Jasne. No to już wiemy wszystko, a teraz czas na prezentację państwa, słuchaczy. 603 06 06 06. Czekamy i liczymy na wsparcie, na pytania, jak to jest, jeśli chodzi o wasz odbiór, o odbiór tego, kto no, w państwa życiu seniorów jest już najważniejszy, bo tą osobą pewnie jest już lekarz, pani doktor. Dobrze myślę? Niekoniecznie.
Niekoniecznie.
No, celowo, tak trochę prowokacyjnie, ale może się państwo odważycie, napiszecie, zapytacie na przykład panie, bo ta wasza wizyta jest też związana z tym, co ma się wydarzyć wkrótce. Ma być zorganizowany aeropak etyczny, tak? Spotkanie studentów medycyny, właśnie poświęcone tej komunikacji, tej nauce rozmowy. Pani Małgorzato.
Sopocki aeropak etyczny, który będzie miał miejsce w pierwszym tygodniu września w Sopocie, jest kontynuacją pomysłu księdza Jana i jego przyjaciela. Idea zaczęła się w 2008 roku na Półwyspie Helskim. Przez wiele lat była kontynuowana aż do śmierci księdza Jana w Pucku przy puckim hospicjum.
I to było 12 lat temu.
Program aeropagu etycznego do tej pory pozostał taki sam. Były wykłady z komunikacji i z potrzebnych, zbadanych tematów oraz scenki z aktorami. To były scenki naśladujące sytuację z gabinetu lekarskiego z udziałem profesjonalnych aktorów, których było bardzo wielu podczas tej współpracy. I to takie nazwiska jak Marian Bartoszopania, Magda Boczarska, Maja Komorowska,
pan
Rączewski. Oni przyjeżdżają na aeropak etyczny i uczestniczą w tych scenkach.
Także tak, pani doktor w swojej karierze miała takie okazje uczestniczyć w tego typu szkoleniach?
Raz.
A w ogóle są szkolenia dla lekarzy, jeżeli chodzi o temat komunikacja z pacjentem?
Już teraz tak. Już teraz tak i coraz częściej. Duży deficyt był jeszcze parę lat temu takich szkoleń. W ogóle ich po prostu nie było, ale jakby z racji tego, że ten problem się zaczął pojawiać i zaczęto o nim głośno mówić, że my mamy problem z komunikacją. Ja myślę, że na każdej płaszczyźnie, nie tylko płaszczyzna gabinetu lekarskiego. I takie szkolenia rzeczywiście zaczęły się dla personelu pojawiać. Nie tylko lekarskiego, w ogóle dla personelu medycznego.
Ksiądz Jan Kaczkowski szczególnie zwracał uwagę na ten temat. On bardzo dbał o to, żeby mówić, żeby rozumieć, żeby słuchać.
Tak, ksiądz Jan w moim odczuciu był takim inicjatorem i to był dość innowacyjny pomysł wtedy, 12 lat temu, żeby robić scenki z aktorami, z udziałem aktorów, profesjonalnych aktorów i odtwarzać różne sytuacje, no głównie wtedy z gabinetu lekarskiego. Natomiast tak jak pani doktor powiedziała, to się dzieje, jest tego coraz więcej i takie moje odczucie, jak rozmawiałam tutaj z Gosią, jest podobne, że dużo się mówi o komunikacji w medycynie teraz. Mówi się o tym, że to jest istotne, że to jest ważny temat, ale mało się o tym mówi, jak jak to robić konkretnie, jak używać konkretnie narzędzi, których można się nauczyć, można wyczytać z książek. Więc Sopocki Aeropak Etyczny jest odpowiedzią głównie na to pytanie, jak w praktyce zastosować to, czego możesz się nauczyć samodzielnie poza szkoleniem.
A pani ze swoich obserwacji, panie ze swoich obserwacji, pani doktor, możecie jakoś, nie wiem, wyłapać te największe błędy albo największe potknięcia z obu stron? Lekarz, pacjent, pacjent, lekarz, jak to wygląda, na czym się powinniśmy skupić? Co najbardziej przeszkadza?
Ja się cieszę, że mówi pani o obu stronach. Tak naprawdę to są trzy strony, bo to jest lekarz, to jest pacjent i to jest bliski chorego. I my się poruszamy w takiej triadzie i czasami jest tak, że o ile lekarz ma już świadomość i uczy się tej komunikacji z pacjentem i wie, że z taką życzliwością i troską trzeba tą trudną informację przekazać pacjentowi, o tyle nadal często zdarza się, że tą rodzinę traktuje się trochę mniej jak pacjenta. Już z mniejszą troską, z mniejszą życzliwością się przekazuje informacje o zdrowiu, o diagnozie, oczywiście za przyzwoleniem samego pacjenta, właśnie rodzinie.
Czyli w praktyce wygląda to tak, że jeśli chodzi o samego pacjenta, to pilnujemy się, pani doktor, a jeżeli chodzi o rodzinę, czy dobrze rozumiem, to już wtedy niekoniecznie te informacje są skąpe, te wyjaśnienia są ograniczone i ewentualnie, jeśli w ogóle chcemy rozmawiać i jeśli...
I tu mam pewną wątpliwość jako geriatra.
Jasne.
Dlatego, że ja bardzo często rozmawiam głównie z rodzinami, ponieważ pacjenci z otępieniami nie są w stanie przyjąć informacji, którą im przekazujemy. W związku z czym pierwszym odbiorcą i najważniejszym bywa dla mnie opiekun faktyczny, który się zajmuje tym seniorem, albo opiekun rodzinny, czyli po prostu ktoś bliski tego. Czy to jest współmałżonek, czy to są dzieci, czy to są wnuki, czy to są po prostu osoby obce, które sprawiają opiekę nad tym pacjentem. I rzeczywiście... nie do końca się z panią zgadzam, że jakby ta rodzina jest w tym momencie taka zaniedbana, tak? Bo tutaj ja muszę przekazać informacje opiekunom, żeby oni wiedzieli, jak choroba będzie postępować, na co mają się przygotować, jaki mamy tok postępowania, czego się możemy spodziewać w ciągu najbliższego pół roku i jak już będziemy się przed tym zabezpieczać, bo sam pacjent tego nie odbierze. Więc tu, ponieważ pani jest psycho-onkologiem, to jest troszeczkę inny odbiór, prawda? Więc jakby rozmawiamy z inną kategorią pacjentów. Tylko, że ja znowu wchodzę na geriatrię w tym momencie, a nie globalnie na pacjenta.
A tu się gdzieś nie zazębia?
I tutaj w Sopockim Aeropaku Etycznym chcemy traktować ten temat komunikacji szerzej. Nie tylko onkologia, nie tylko geriatria, ale generalnie kontakt pacjenta, lekarza i bliskiego. Jak ja sobie myślę o komunikacji, to bardziej myślę o budowaniu relacji z pacjentem, budowaniu relacji z bliskim, ale też i w drugą stronę, budowanie relacji pacjenta z lekarzem i bliskiego z lekarzem. I myślę o tym w takim kontekście życzliwości, godności, czyli takich wartości, które każdy z nas posiada i na których możemy budować dodawać te cegiełki w postaci konkretnych technik komunikacyjnych.
Ja nie wiem, ale może się mylę. Pacjent onkologiczny i pacjent geriatryczny i seniorzy są to wyjątkowi pacjenci. Mhm. Dobrze myślę?
Dokładnie.
A dlaczego? Zapytam, jak...
Bo jeden i drugi wymaga szczególnej troski i szczególnego sposobu komunikacji. Wydaje mi się, że delikatniej i inaczej. Ja nie jestem zwolennikiem takiego, przepraszam za określenie, walenia między oczy. Ja jestem zawsze zwolennikiem delikatnych kroków.
Czyli jak rozmawiać, żeby nie urazić, czyli jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć, to nie jest zbyt dobre.
Nie, bo ja się zawsze stawiam po tej drugiej stronie. Co ja bym chciała w tym momencie usłyszeć? Jak ktoś miałby mi przekazać złą informację? Wolałabym, żeby zrobił to delikatnie, bo chyba nie byłabym w stanie udźwignąć ciosu.
Ja jestem ciekawa bardzo państwa opinii. 603-06-06-06. Jak odbieracie wizytę i rozmowę ze swoimi lekarzami? Jak podchodzicie do tego? Co słyszycie? Jak to jest wam przekazane? Jakbyście chcieli usłyszeć o pewnych informacjach, jak niektóre informacje powinny być przekazywane przez lekarza, napiszcie, bo przecież jesteście pacjentami, jesteście opiekunami, macie osoby, z którymi się na co dzień porozumiewacie jakoś właśnie w szpitalach, przychodniach. Jak to z państwa punktu widzenia wygląda, jaki jest państwa punkt widzenia. Na ten temat zapraszam do pisania i my usłyszymy się za kilka minut. I ponownie Anna Rymbas, doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, audycja Srebrne Pokolenie, audycja dla seniorów, ale cieszę się, że są z nami nie tylko seniorzy, zawsze w czwartek zresztą, po południu. Cieszę się, że słuchacie Państwo tej audycji już regularnie. Pani Dorotę szczególnie pozdrawiamy, bo napisała pięknego SMS-a. Jestem osobą 40+. Czyli 20+ mniej od naszego targetu, pani doktor.
Tak, tak.
Mam poważną wadę wzroku, która uniemożliwia mi widzenie prawidłowe, więc nie jestem ani pacjentem onkologicznym, ani w starszym wieku. A kontakty między lekarzami, no cóż, wszystko zależy od poziomu kulturalnego lekarza, jego wiedzy lub stanu jego niewiedzy w danej dziedzinie. I czy gotów jest się do tego przyznać, bo to różnie bywa i różnie jest w różny sposób przekazywane. My dziś, proszę Państwa, rozmawiamy o tym, czego ludzie boją się usłyszeć od lekarzy, jakich pytań boją się lekarze i tego, w jaki sposób mają się komunikować właśnie w tych kwestiach. Rozmawiamy o komunikacji, o lekarzach, o pacjentach. Z nami w studio oprócz pani dr Dagmary Wiewiórkowskiej-Garczewskiej, panie z Fundacji Księdza Jana Kaczkowskiego, który szczególną uwagę przywiązywał do właśnie tej komunikacji, szczególnie tłumaczył i szczególnie gonił, takim językiem dziennikarskim mówię, tych ludzi, którzy na tą komunikację nie mieli czasu, źle rozmawiali z drugą osobą, nie patrzyli na niego. Zgłasza się pani Magda.
Tak, a propos tego nieposiadania czasu, to jest częsty, może nie zarzut, bo to zbyt drastyczne słowo, ale często słyszę już od studentów medycyny i od młodych lekarzy, jak to zrobić, jak nie ma tego czasu w gabinecie. A tymczasem ten czas jest, jaki jest. Nie masz na to często wpływu, że masz 10 czy 15 minut na pacjenta przeznaczone przez NFZ, ale masz wpływ na to, jakiej jakości czas będziesz miał w tym gabinecie dla pacjenta. To od ciebie zależy, drogi studencie, drogi lekarzu.
Pani doktor długo dochodziła do tej jakości czasu poświęcanego pacjentom?
Cały czas dochodzę.
Cały czas?
Cały czas.
To trwa już?
To się nie... 26 lat.
Aha. A czasami stawia sobie pani dwóje? W tej hierarchii, można powiedzieć, oceny, czy lekarz sam czasami ocenia swoje zachowania,
absolutnie,
czy może to robić, czy powinien to robić.
No. Ale powinien. Sytuacja z wczorajszego dnia, wizyta, która zajęła mi bardzo dużo czasu, a tak naprawdę była nie wizytą po to, żeby ustalić leczenie pacjenta, tylko naprawić relacje rodzinne. Czyli to nie jest moja kompetencja, bo ja nie naprawię relacji rodzinnych, które się psuły przez ostatnie 50 lat między małżeństwem, które u mnie było, i ich dzieckiem.
Geriatryczny
tak.
problem?
Geriatryczny problem, jak najbardziej, bo pani wymagała opieki, ale ja nie zorganizuję cudownej opieki nagle w domu tych ludzi, prawda? A dlaczego sobie postawiłam dwóje? Bo w środku już byłam niecierpliwa, w środku.
No tak, bo oni nie przyszli z jednostką medyczną.
Nie, bo ja już myślałam o tym tak, że mam obsuwę pół godziny, że już mam dwóch pacjentów tupta pod drzwiami, bo się niecierpliwią, dlaczego nie wchodzą do gabinetu.
A to już było pewnie 40 minut, tak?
Dokładnie.
No to po 40 minutach...
No tak, ale pacjenci, którzy są w gabinecie, nie czują tego upływającego czasu. Mhm. Czas inaczej płynie w zależności od tego, po której stronie drzwi od gabinetu jesteśmy.
No tak.
Za drzwiami, jak czekamy, to jest wieczność, a w środku to są sekundy. Mhm. Zgadza się pani ze mną, mam nadzieję.
I pani Małgorzata?
Tak, ja chciałam powiedzieć, że praca nad kliniką komunikacji polegała na tym, że badaliśmy przez rok potrzeby naszych grup docelowych, czyli lekarzy, studentów, rezydentów, pacjentów i ich bliskich w zakresie komunikacji. I wyszły, do tego dołożyliśmy jeszcze warsztat dla rezydentów, żeby zapytać ich, jakich kompetencji oni konkretnie potrzebują. Jednym z ciekawszych pytań, jedną z najciekawszych potrzeb było: słuchajcie, ale my chcemy wiedzieć, jak skończyć rozmowę z pacjentem, jeśli mamy tylko 5 minut dla niego, żeby on nie poczuł się olany. I chcę wrócić do Jana Kaczkowskiego, który zawsze mówił, on miał takie doświadczenia, że doświadczył niedobrej, nieempatycznej i nieżyczliwej komunikacji w Polsce wielokrotnie, a potem pojechał do Szwajcarii na leczenie i okazało się, że tam nawet każda wizyta, nawet ta najkrótsza, może być bardzo wysokiej jakości. On o tym zawsze mówił, o tej wysokiej jakości.
Pamiętam, jak przywoływał określenie, no co, na wyniczek czekamy.
Tak.
To słowo wyniczek, pamiętam, jak ksiądz opowiadał o tym, jak odbierał sam swoje wyniki, bo wiemy przecież, że cierpiał i że zmarł na nowotwór i że było to wielkie traumatyczne przeżycie w jego życiu, w życiu którego księdza, który powinien sobie teoretycznie lepiej z tym radzić i tak dalej. I zwracał na to uwagę. Przepraszam, przerwałam.
Tak, i oczywiście, że każda wizyta może być wysokiej jakości, ale ona musi mieć zachowaną strukturę. i ta struktura jest jedna i ta sama. Musi być powitanie, musi być prowadzenie tej rozmowy, musi być zapytanie o to, czy pacjent wszystko zrozumiał, musi być pożegnanie. I
możemy wolniej jeszcze raz to powtórzyć? Pierwsze,
powitanie pacjenta, potem prowadzenie tej rozmowy, dopytanie się, oczywiście cały element wizyty lekarskiej, czyli wywiad, badanie przedmiotowe, zalecenia.
A pani doktor się przysłuchuje.
Natomiast też trzeba zapytać, jak pacjent to zrozumiał. Nie czy zrozumiał, bo wie, że tak, zrozumiał, bo przecież wie, że lekarze nie mają czasu, wie, że te wizyty są ograniczone, że on jest szczęśliwy, że dotarł na tą wizytę.
I trudno się przyznać, że nie zrozumiałem.
I że wszedł do gabinetu, jest szczęśliwy, bo jeżeli chodzi o seniorów, pani doktor, zwłaszcza w tych dniach, zwłaszcza w te upały, to wizyta u lekarza w przychodni, no niestety nieczęsto klimatyzowanym korytarzu jakimś, a jakoś tak się zawsze składa, że te kardiologiczne, przypadłości i jednocześnie kardiologiczne korytarzyki są
wyjątkowo wąskie i duszne.
Najwęższe i wyjątkowo duszne. Ci ludzie z tymi rozrusznikami, tam się wszyscy cudownie oczywiście tłoczą, słabnąc niestety, bo to jest tak, że serce, no to ta pompa najważniejsza, ona w momencie, kiedy nie działa, no to po prostu wszystko się wali. Ale nie o tym chciałam mówić.
Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie elementy, one mają realny wpływ na jakość komunikacji pomiędzy lekarzem, pacjentem, lekarzem w gabinecie. Jeżeli lekarz spędza w gabinecie 8 godzin i gabinet ma malutki lufcik, jest ciemny, cały dzień jest sztuczne światło, nie ma żadnej zielonej roślinki, to w jakim komforcie on jest i w jakim komforcie będzie rozmawiał. Jeśli lekarz nie skorzysta z toalety przed ważną rozmową z pacjentem, nie zje, to siłą rzeczy będzie bardziej skupiony na odczuciach z ciała niż na tym, żeby w takiej wysokiej jakości rozmowę poprowadzić. Więc tak naprawdę dla mnie dobra rozmowa, dobra relacja z pacjentem zaczyna się od zadbania o siebie.
Ja ciekawa jestem, czy Państwo w ogóle zwróciliście uwagę na to, co Pani Małgorzata wymieniła przed chwilą, jak ta relacja, jak ta struktura wizyty pacjenta w gabinecie się w Waszym przypadku odbywa i czy te punkty są zachowane. Pierwsze powitanie, drugie rozpoznanie, diagnoza, wywiad i potem jakby pożegnanie się, jakieś złapanie relacji.
Upewnienie się, czy jak pacjent zrozumiał.
Upewnienie się, jak pacjent zrozumiał.
Napiszcie
603-06-06-06. Czy ta struktura, bo w sumie może od tego powinniśmy zacząć, ja ciekawa jestem tych SMS-ów, które być może przyjdą, jak Państwo to widzicie, czy jesteście z tego zadowoleni, bo może nie wszyscy wiedzą, że to tak powinno być, a tak się to nie odbywa. Zmieniłaby Pani doktor jeszcze jakąś kolejność, jeśli chodzi o tego typu działania wobec pacjenta, bo to proste wydawać by się mogło, to co tutaj usłyszeliśmy, a czy to tak jest realizowane?
Mam nadzieję, że tak. Dyplomatycznie wybrnęłam. Ja myślę, że największy problem rzeczywiście jest nie w... Bo to wszystko może tak, przywitanie trwa krótko, pożegnanie też może trwać krótko. Ale w cierpliwości, którą my okazujemy pacjentowi, bo jeżeli pacjent będzie widział, że my się spieszymy, że jesteśmy niecierpliwi, że mówimy i tylko, a tak naprawdę nie słuchamy, co on do nas mówi.
A lekarz piszący podczas wizyty na przykład...
Nie mamy na to wyjścia.
A nie podnoszący wzroku?
Podnosimy wzrok.
Od czasu łapiemy kontakt wzrokowy?
Ale słuchajcie Państwo,
że o tym mówię, ale...
nie da się, bo ja kiedyś to muszę napisać, a nie jestem w stanie zapamiętać 40 wywiadów od pacjentów i opisać to wszystko na koniec pracy. My musimy to zanotować, mało tego, ja muszę to wpisać do komputera, do systemu wprowadzić, żeby pacjentowi wydrukować skierowania i zalecenia. Więc to musi być wprowadzone w system.
Ale jednocześnie wystarczy przecież tylko powiedzieć pacjentowi, że ja przepraszam, będę notować w trakcie, jak pani będzie mówić. I to już ściąga to poczucie, że jestem nieważny, że lekarz mnie nie słucha.
Ja myślę też, że pacjenci są już przyzwyczajeni do tego, że jest teraz tak, a nie inaczej, że my to po prostu wprowadzamy do systemu. Oni wiedzą, że ja muszę od razu przy nim klikać i zapisywać to, co pacjent do mnie mówi.
Pani Małgosiu?
Chciałam powiedzieć, że w drodze do studia rozmawiałyśmy na ten temat, że lekarz teraz stał się taką trochę sekretarką własnej pracy. W Szwecji są zupełnie inne rozwiązania i tam czas lekarza jest tak cenny pod względem finansowym, że lekarze nagrywają na dyktafon to, co odbywa się w trakcie wizyty, a potem sekretarka robi z transkrypcji tego wpisy do historii choroby. Lekarz się tym nie zajmuje.
No jest tutaj
to jest świetne rozwiązanie. Może to jest rozwiązanie systemowe na przyszłość na przykład. Ja myślę, że do tego dojdziemy.
Ale mamy pewien problem. Czy pani sekretarka może wysłuchać rozmowy, która trochę w gabinecie lekarskim jest jak w konfesjonale, bo pacjent tam mówi o bardzo intymnych rzeczach. I zdarza się tak, że to są po prostu rozmowy, które nie powinny wyjść poza gabinet.
Od choćby na przykład taka historia, nie wiem co wtedy wprowadzi do historii choroby z pani wizyty wczorajszej.
Nie, no ja opisuję wtedy taką sytuację, że była sytuacja konfliktowa w gabinecie, ale no nie do rozwiązania, no jest problem, tak?
Często jest też tak, że dużo ma pani takich pacjentów, którzy przychodzą i mówią nie na temat. Na przykład, że nie chorują medycznie, tylko po prostu chcą porozmawiać.
Bo są samotni, tak? Zdarza się, oczywiście. Ale też proszę pamiętać, że geriatria czasami jest mocno nie na temat, ponieważ pacjenci senioralni są mocno dygresyjni. I zanim dojdziemy do clou wizyty, to tak naprawdę ja powinnam właśnie już dokonać tak zwanego zakończenia wizyty. A ja wiem, że my dopiero dochodzimy do celu, ponieważ ja próbuję tego pacjenta naprowadzić na to, co go sprowadza, a wychodzimy od tego, co się wydarzyło wiele lat temu. I wiecie Państwo, zanim ja dojdę do takiego meritum sprawy, to naprawdę czasami zajmuje dużo czasu.
Dlatego może też dobrą praktyką i podpowiedzią jest zapraszanie do gabinetu bliskiej osoby, o ile ten
zawsze
pacjent
to robię. Jeżeli pacjent wyrazi zgodę, zawsze to robię. Ja bardzo lubię wizyty łączone, o czym już wielokrotnie mówiłam na antenie, dlatego że czasami ta rodzina jest zdziwiona i zaskoczona tym, co pacjent opowiada w gabinecie.
To są dwie różne historie.
Czasami mam dwa różne wywiady. Mam inny wywiad od rodziny czy opiekunów, mam zupełnie inny wywiad od pacjenta i teraz z tego trzeba
sklecić
coś złożyć.
Całość. A jeszcze badania pokazują, że w momencie, kiedy wizyta u lekarza jest wizytą stresową, na przykład w oczekiwaniu na diagnozę, w oczekiwaniu na wynik.
Oczywiście.
I jest przekazywana trudna informacja, to pacjent w lęku zapamiętuje około 30% informacji. Nie wiemy, które z nich zapamięta. Jeżeli jest ktoś towarzyszący, to istnieje szansa, że może zapamiętają chociażby
dokładnie
połowę.
Tak,
tutaj
absolutnie
jest też taki SMS, bardzo dziękuję za coraz niższą średnią wieku, też 40+. Wczoraj pierwszy raz w życiu spotkałem się z taką empatią i podejściem do pacjenta przez panią doktor z gabinetu USG. Młoda pani widać, że chce diagnozować pacjentów z pasją. Nawet wykryta przypadłość staje się akceptowalną. Dokładnie tak. To jest tak, że często dowiadujemy się, jeśli chodzi o choroby onkologiczne, sytuacji diagnozy skrajnej, diagnozy takiej granicznej, można powiedzieć, bo choroba onkologiczna taka, owaka, średnia, mniej zaawansowana, bardziej, to zawsze jest to słowo magiczne, prawda? Rak, nowotwór, boimy się tego. Tutaj Państwo szkolicie studentów, Areopag po raz kolejny w Sopocie pod koniec sierpnia. Potrwa tydzień, tak?
Pierwszy tydzień września, dokładnie. 31 sierpnia, 6 września.
I to są studenci, ale takie plany też wobec rezydentów i lekarzy, tak?
Tak, jesień będzie należała do rezydentów, lekarzy, stażystów. Październik, listopad to będą szkolenia już takie bardzo szyte na miarę potrzeb tej młodej grupy lekarskiej, gdzie ja mam taką nadzieję, że uczestnicy w dużym cudzysłowie przywiozą swojego pacjenta w znaczeniu jakąkolwiek trudność do tej pory mieli w kontakcie z pacjentem i będziemy mogli pracować nad tym, czego oni dotykają na co dzień w swoich gabinetach.
Pani doktor się uśmiecha z zadowoleniem, bo to ważne. Studenci, z którymi wy pracujecie, wasza fundacja, to studenci, którzy zadają pytania, boją się czasami tych odpowiedzi, albo inaczej, czego boją się usłyszeć, z czym sobie nie radzą najbardziej, o co was pytają na przykład, kto podnosi najczęściej rękę i z czym na przykład na takich warsztatach, załóżmy przenieśmy się na te warsztaty, wyobraźmy sobie to, jak to jest, co to są za lęki z ich strony?
Bardzo często jest to pytanie, a co jeśli pacjent mnie zapyta, ile jeszcze zostało?
chodzi o długość życia.
I tutaj właśnie jest to pytanie, o co chodzi, bo tak, no tak. naprawdę to pytanie jest bardzo szerokie. Ja w swoim doświadczeniu, rozmawiając z pacjentem, który był podłączony pod kroplówkę i dotykając tematu jego umierania, jego śmiertelności, w pewnym momencie słyszałam: pani Magdo, ile jeszcze to potrwa? I na szczęście zadałam to pytanie: ale o co pan mnie pyta? No ta kroplówka.
A dalej? Już ja.
Więc
on nie drążył?
No, rozmawialiśmy już potem o kroplówce, natomiast kompletnie nie miał w zamyśle zapytanie mnie o długość swojego życia.
A jeśli?
A jeśli
drąży, a jeśli zadaje pytanie?
A jeśli?
I tak dalej, i tak dalej. To zawsze, to co pani wtedy?
To zawsze jest to pytanie. Ja zachęcam do tego, żeby zejść poniżej struktury samego pytania, poniżej słowa w pytaniu, czyli zastanowić się, po co pacjent mnie o to pyta. W jakim celu zadaje to pytanie? I o to można pacjenta dopytać.
Bo można, on może wcale nie chcieć tej odpowiedzi usłyszeć.
Tak,
on
może
tylko pyta, bo się boi.
Może
tak?
powiedzieć, ja prowadzę firmę i potrzebuję zaplanować swoje działania. I wtedy można mówić już o tym. Tak?
Pani doktor, sekundę jeszcze. Może lekarz okłamać? Ale okłamać
może.
W dobrej wierze?
Może.
Jest coś takiego?
Może, ja bym, może.
Bo to się nie
może.
Mówi.
Ja bym powiedziała, że nawet czasami powinien. Możecie się ze mną nie zgadzać.
A pani? Pani Magdo?
Ksiądz Jan mówił zawsze o czymś takim jak przywilej terapeutyczny. I mówił o tym, że lekarz nie może okłamać pacjenta, natomiast może dostosować ilość przekazywanej informacji i ilość przekazywanej tej prawdy w zależności od tego.
To mówimy o tym samym, tylko innymi słowami.
Tylko innymi słowami.
W jakim stanie też takim psychicznym
jest
w tej chwili pacjent?
Ile ten, ja pracując z pacjentem i znając go na przykład dłuższy czas, diagnozujemy, wychodzi diagnoza niekorzystna, wiem, że to się nie skończy dobrze, że przewlekła choroba postępująca, kres bliżej niż dalej. I teraz znając tego pacjenta, to ja wiem, ile ja mogę mu, jak trzeba dawkować to, tak, tę informację. Być może trzeba powiadomić rodzinę, którą też musimy, ta rodzina też musi być przygotowana na odchodzenie swojego pacjenta. Ja miałam taką sytuację parę miesięcy temu, gdzie nasz podopieczny umierał i już naprawdę umierał, więc ja dzwonię do syna: panie, tutaj wymieniłam imię, bardzo proszę, żeby pan przyjechał, bo tata naprawdę odchodzi. Na co usłyszałam: pani doktor, a czy ten gość się nie da jakoś powstrzymać?
W tych sytuacjach granicznych często dotykamy takich irracjonalności.
Tak, ale to po prostu to tylko świadczy o tym, jak bardzo ten syn cały czas wypierał to, że ojciec odchodzi.
Może to też jest jakieś takie pytanie zawieszone w próżni, gdzie w naszym systemie tutaj pomoc psychoonkologiczna i współpraca lekarz-psycholog, lekarz-psychoonkolog, żeby to naprawdę szło równolegle.
O tych rozmowach i o tej rozmowie lekarz-pacjent, pacjent-lekarz, o trudnych pytaniach, o trudnych odpowiedziach będziemy rozmawiać jeszcze nie raz. Panie dzisiaj w studio reprezentujące Fundację imienia księdza Jana Kaczkowskiego, Magda Mikulska i Małgorzata Regosz-Kaczkowska. Pani Magda, psycholog i psychoonkolog. Bardzo dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. I pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra.
Dziękuję pięknie. Dziękuję tutaj za zdjęcie kalafiorka na parze.
A też dziękujemy za wszystkie SMS-y aktywnych i mniej aktywnych seniorów dzisiaj i nie tylko seniorów, bo tutaj 40+ królowało. Dziękujemy
super.
Bardzo. Są też tematy, jest pytanie o to, jak pomóc w żałobie, bo zmarł dziadek. Tutaj postaramy się oczywiście nawiązać jakiś kontakt, pani doktor.
Są grupy wsparcia dla osób w żałobie.
No właśnie, tutaj kolejny temat, kluby na przykład wsparcia, ale to już następny odcinek za tydzień. Paniom serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Kłaniam się, że byliśmy razem. Dziękuję.